Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Tak się zastanawiam, czy przeszkadzać, czy nie przeszkadzać. Fantastyczny dźwięk, kojący nerwy. Ciekawe, czy zgadną Państwo, gdzie dzisiaj jesteśmy. W tle co prawda słychać samochody, przed chwilą przejechał tramwaj, bo naprawdę jesteśmy w miejscu bardzo cywilizowanym, ale jeszcze 200 lat temu, 300 lat temu to miejsce było oddalone od granic Bydgoszczy jakieś 3-3,5 kilometra. Regionalny punkt widzenia zawitał dzisiaj do Muzeum Wodociągów. Jesteśmy pod adresem Gdańska 242. Myślę, że no, to nie lada gratka przede wszystkim dla miłośników architektury przemysłowej. Tysiące kierowców, rowerzystów, pieszych, rolkarzy mija miejsce, w którym jesteśmy co dnia i pewnie wiele osób nawet nie wie, że ten teren skrywa takie perełki. Dziś o nich opowiemy, proszę Państwa. Muzeum Wodociągów to była pierwsza tego typu placówka w Polsce. Działa od ponad 2 lat. Sprawdzimy, jak sobie radzi, a po muzeum będzie oprowadzał nas Bartłomiej Bromberek. Witam Pana bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Jesteśmy w tej chwili przy, no myślę, takim smaczku tego muzeum, bo ważna informacja, Muzeum Wodociągów w dużej mierze to jest przestrzeń. To jest ekspozycja, która jest na dworzu, tu można dotknąć, podziwiać, te eksponaty są wielkie. To, co jest w środku, to jest tylko część.
Tak, dokładnie, ponieważ ekspozycja stała znajduje się na zewnątrz. Ścieżka edukacji ekologicznej znajduje się w obrębie stacji wodociągowej nr 1 Las Gdański, właśnie pod wyżej wspomnianym adresem. No a to urządzenie, przy którym jesteśmy, to jest replika urządzenia, które w średniowieczu podawało wodę z rzeki Brdy do miasta. Urządzenie nazywa się Rurmus.
Musimy trochę w radio namalować dźwiękiem. Państwo słyszą wodę, ale jak to wygląda? To jest wielkie koło, tak?
Tak, tak naprawdę jest to wielkie koło. W tym wypadku koło podsiębierne, czyli woda jest pobierana od dołu. Oryginalnie bydgoski Rurmus, bydgoskie pierwsze urządzenie wodociągowe, miało 2 koła. Jedno napędowe, a drugie właśnie do czerpania wody z rzeki, dalej do koryta, korytami podawania do miasta. To urządzenie znajdowało się w okolicach dzisiejszej elektrowni kujawskiej, a w zasadzie między elektrownią kujawską a farą. Bydgoszcz nie było jedynym
czyli
miastem.
W okolicach Wyspy Młyńskiej to informacja tak, dla dokładnie. Osób spoza Bydgoszczy. Mhm.
Bydgoszcz nie była jedynym miastem, które takie urządzenie posiadało, bo trafiliśmy do grona takich miejscowości jak chociażby Wrocław czy Kraków. W Krakowie z kolei koło nie podawało wody, a napędzało specjalny łańcuch z wiadrami czerpakowymi, które wynosiły wodę do zbiornika.
To koło ma tutaj takie, no właśnie, specjalne miejsca, tak, w których ta woda się gromadzi, koło się obraca i woda trafia, to już jest replika dawnego wodociągu, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. Koryto, dalej woda trafia do zbiornika, z zbiornika do sieci.
Troszeczkę o historii, bo dzisiaj współczesność będzie przenikać się z przeszłością. Zostawiamy Rurmus. Będziemy wędrować, proszę Państwa, w naszej audycji po tym może nie rozległym, ale bardzo ciekawym terenie. Tutaj co kawałek są jakieś eksponaty. Początek. To jest wiek XVI, początek wodociągów, tak? Trudno sobie wyobrazić chyba miasto, bez rozwijające się miasto dynamicznie, bez sieci wodociągowej.
Jeszcze zanim sieć wodociągowa, no to trzeba pamiętać, że przecież Bydgoszcz nie leżała gdzieś zupełnie w odległości jakiejś wielkiej od źródeł wody, bo trzeba pamiętać, że od samego początku pierwszym źródłem wody była rzeka. Zresztą dzisiaj Brda też dostarcza nam wody dla mieszkańców.
I w jaki sposób, zanim sieć wodociągowa, to w jaki sposób czerpano wody z Brdy?
Pierwsze czerpanie odbywało się wiadrami. Później rzeczywiście powstaje wspomniany wcześniej Rurmus. Rurmus dostarcza wody mieszkańcom. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy okazuje się, że Rurmus przestaje być wystarczający, pada decyzja o utworzeniu, nazwalibyśmy to pierwszej nowożytnej sieci wodociągowej, tyle że nie z Brdy, a z takiego strumyczka, którego pozostałości możemy znaleźć w okolicach ulicy Stromej. Był to strumień Żniński. Rzeczywiście pierwsze źródło sieci wodociągowej, pierwsze źródło wody dla miasta.
Jak wyglądała ta pierwsza sieć? Te rury, no zgaduję, były pewnie drewniane.
Tak, dokładnie. Rury były drewniane, zresztą zapraszamy do wieży Ciśniej, tam są relikty sieci wodociągowej drewnianej bydgoskiej. No jak to wyglądało? Woda ze strumienia trafiała do specjalnego zbiornika, gdzie była gromadzona. No i dalej okolicami ulic Poznańskiej, Grudziąckiej, w okolice Starego Rynku trafiała prosto do mieszkańców. No może nie prosto do mieszkańców, bo do specjalnych żłąpi, do studni znajdujących się w obrębie Starego Rynku.
No dobrze, ale te drewniane wodociągi, to one chyba często się psuły, w tym sensie, że woda niszczyła to drewno, czy nie? Czy one były jakoś wzmacniane, konserwowane? Jak to wyglądało?
Oczywiście rury wykonywane z drewna, robione z drewna, musiały być w jakiś sposób konserwowane. Podstawowy sposób konserwacji to opalenie i wnętrza, opalenie światła rury. Czy były łatwo psujące się? Wydaje się, że nie, bo w końcu rur drewnianych, nawet dzisiaj podczas prac budowlanych w obrębie Starego Miasta, całkiem sporo można odnaleźć. I dzięki temu też możemy je eksponować w muzeum.
W tej chwili doszliśmy, proszę Państwa, bo będziemy wędrować tutaj ścieżką dydaktyczną. Wiatr wieje, ten poranek jest naprawdę rześki. W okolicach Rurmusu nawet był lód jeszcze, tak?
Tak.
Temperatura jest dzisiaj naprawdę niska, mimo że to już połowa kwietnia. A teraz doszliśmy, no właśnie, do czego? Bo to jest bardzo ciekawy eksponat. Kanał piętrowy.
Tak, jest to replika kanału piętrowego, wybudowana w skali 1:1. No i to też trochę nie jest tak, że stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć kanał po prostu, do którego można wejść.
My możemy do niego w tej chwili wejść.
Oczywiście.
Jesteśmy we wnętrzu. Kanał piętrowy, ale on był właśnie na powierzchni, czy...
Nie, pod ziemią. No jest pewne uproszczenie, ułatwienie dla zwiedzających, żeby nie musieli schodzić po drabince. No i oryginalnie też tutaj Państwo tego nie widzą, ale jest taki specjalny trap, żeby ułatwić poruszanie się w tym kanale. Replika powstała z dwóch powodów. Pierwszy to praca pracowników sieci kanalizacyjnej, a praca ludzi związanych z wodociągami i kanalizacją. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę ci ludzie nie wykonywali jakiejś, chciałoby się powiedzieć, szczególnej pracy. No nie ratowali świata, nie zbawiali ludzkości, a zapewniali i zapewniają do dzisiaj normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Żeby sobie to wyobrazić, no to trzeba sobie uzmysłowić sytuację.
W jakich warunkach pracowali?
Warunki, ale dwa, rzeczy wiele ważniejsza. Dzisiaj ludzie tego nie dostrzegają. No proszę sobie wyobrazić 3 dni bez możliwości odprowadzania ścieków. No nawet nie 3 dni, 1 dzień. Nie ma sytuacji takiej, że okręci pan kran, woda wpłynie do zlewu i sobie spłynie dalej do sieci kanalizacyjnej. No nie, no bo po prostu tego nie ma albo nie działa. Tak dość powiedzieć, że od razu powstaje problem, kiedy gdzieś czasami się zdarza
jakiś
awaria.
Zator.
Zator
czy awaria. Kanał piętrowy. W którym wieku, w jakim okresie one były używane, budowane?
Szczyt popularności kanałów piętrowych, no to jest przełom XIX-XX wieku.
I kanał piętrowy dlaczego? Bo te piętra to gdzie były? Jak to wyglądało?
Idealnym przykładem byłby oryginalny kanał piętrowy, oczywiście nie w takiej skali jak ta replika. Dlaczego piętrowy? 2 nitki. Jedną płynie sobie deszczówka, a drugą ścieki.
Czyli tutaj, tak? Tu płynęła dołem, tak?
Tak.
Deszczówka. Tutaj nad nami Właz. Rozumiem, że oryginalnie nad nami była jakaś ulica, tak?
Oryginalnie pewnie jeszcze trzeba by dołożyć koło metra w górę. Do
nad nami Właz, są specjalne schodki, można było wejść. Tutaj na zdjęcie widać także rysunek, jak kanał zwiedzała komisja techniczna i można było tutaj po prostu wędrować. My teraz, proszę Państwa, przejdziemy przez ten kanał. Ile on ma długości tutaj, ta replika?
Około 14 metrów.
Musimy szybciutko, bo jesteśmy w tej chwili w kanale otoczeni ceglanym murem. Mam nadzieję, że nas słychać. Dołem płynęła deszczówka, tak?
Tak.
Dołem płynęła deszczówka, my przechodziliśmy i doszliśmy do drugiego włazu. No właśnie, te przejścia, one były wykorzystywane na wypadek awarii? W jakich sytuacjach?
Tak jak tutaj? Znaczy tak, trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. W tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy, oryginalnie nie byłoby ani drzwi, Tylko prawdopodobnie byłby to łącznik, dochodziłaby druga, trzecia nitka, też w zależności od rozmiaru kanału. Czy służył jako łącznik? To jest rzeczywiście dobre pytanie w kontekście tego, w której części kanału się znajdujemy, tak? Bo druga część kanału odnosi się do Powstania Warszawskiego, tak? Wszyscy doskonale wiemy, że kanały podczas powstania pełniły funkcję ważnych ciągów komunikacyjnych. No niestety trzeba też powiedzieć, że no, dogodności żadnej w tym było, bo tutaj mamy kanał około 1,70 m wysokości. No a niestety tak się składa, że kanalizacja to nie są same kanały 1,70 m przekroju.
Te, o których mówimy, te z Warszawy, no były znacznie niższe.
No tak, oczywiście. Były mniejsze. To jest raz, dwa, nie było tak wygodnie, bo przecież w tych kanałach była woda. Były różne zwierzątka.
Chociażby tutaj część ekspozycji także nawiązująca do Powstania Warszawskiego. Taki pomysł, żeby za pomocą komiksu, tak? Przedstawić.
Tak, dokładnie.
To, co
tutaj rysunki Babcia Chmiela. Odnoszące się właśnie do Powstania Warszawskiego. No bo w jaki inny sposób, jak nie obrazem, przekazać wiedzę tym najmłodszym zwiedzającym.
Trochę będziemy tak historycznie przemieszczać się w czasie. Mówiliśmy o tych pierwszych kanałach, to wiek XVI. Ważną postacią dla Bydgoszczy był Walenty z Bochni. Dlaczego ważna postać?
Pierwszy inicjator wodociągów. Mówiąc kolokwialnie, to on stwierdził, kurczę, fajnie by było, gdyby Bydgoszcz posiadała nowożytne wodociągi. Wystąpił do rajców o pozwolenie na budowę wodociągów. Zresztą trzeba też pamiętać, że to on sam nie budował, tak? Sam sprowadził specjalistę, który znał się na technice wytwarzania rur drewnianych, na technice tworzenia sieci wodociągowej. Trzeba też zaznaczyć, że pierwszy wodociąg bydgoski był wodociągiem prywatnym.
Inicjatywa prywatna, ale był taki zapis, że miasto mogło wykupić.
Oczywiście, że tak.
I to było też tak, że inicjatywa prywatna, ale mieszkańcy składali się na to, żeby utrzymać tę sieć? Były specjalne podatki? Jak to wyglądało?
Wyglądało to trochę tak jak dzisiaj. Mianowicie uiszczali opłaty za użytkowanie sieci wodociągowej, za korzystanie z tej sieci.
I ta sieć wybudowana przez Walentego dotrwała do roku 1800, tak? Mniej więcej.
Mniej więcej. Można by powiedzieć, że do końca XVIII, początku XIX wieku. Trochę to wyglądało stereotypowo, ponieważ sieć wodociągowa drewniana funkcjonowała, jakby to inaczej określić, no tak długo, dopóki nie zaczęła się psuć. W momencie, kiedy zaczęła się psuć, przestała być wydajna. Mieszkańcy trochę stwierdzają, no a może wrócić do kopania studni. W ten sposób troszeczkę Bydgoszcz na przełomie XVIII-XIX wieku się uwstecznia pod względem wodociągowym, no a później, czyli koniec XIX wieku, pada decyzja o utworzeniu nowoczesnej sieci wodociągowej z ujęciem na przedmieściach Bydgoszczy. Chciałoby się powiedzieć, pośrodku zupełnie niczego, utworzeniu stacji wodociągowej i dostarczaniu mieszkańcom wody ze studni głębinowych.
O tym, co było w XIX i XX wieku, jeszcze powiem, ale właśnie wiek XIX, paradoksalnie rozwój gospodarczy, ale wodociągowo zastój, tak? I można powiedzieć, że przez cały wiek, no właśnie, Bydgoszcz bez wodociągów istnieje praktycznie?
Wodociągi w XIX wieku funkcjonowały w takiej bardzo szczątkowej formie. Przeważały ujęcia indywidualne w postaci studni. Zresztą w obrębie Starówki tych studni w kamienicach jeszcze można całkiem sporo znaleźć. Tak, to jest pewien paradoks, bo Bydgoszcz w XIX wieku rozwija się niesamowicie.
Pierwszy tramwaj konny na przykład.
Dokładnie. Dość powiedzieć, że na przełomie XIX-XX wieku działało w Bydgoszczy 13 tartaków. Potężna liczba. Nie wiem, czy dzisiaj tyle funkcjonuje. No a właśnie paradoksalnie okazuje się, że wodociągi przeżywają pewną stagnację, jeżeli nawet nie regres.
Wiek, no właśnie, wiek XX. W tej chwili jesteśmy w Lesie Gdańskim. To było miejsce oddalone od murów, o tym już trochę wspominaliśmy, od granic miasta o kilka kilometrów.
Tak, no do pierwszej ładnej kamienicy na początku XX wieku mamy około 2 kilometrów. Może, no, może nawet troszeczkę więcej. Także już z samego założenia stacja wodociągowa musiała być samowystarczalna. Na samym początku audycji, kiedy szliśmy do kanału, przechodziliśmy przez tereny zielone, które tak naprawdę były na początku funkcjonowania stacji ogrodem warzywnym dla dyrektora i rodziny.
Dlaczego akurat to miejsce? To zdecydowało o tym, że tutaj były ujęcia wody, szukano tej wody. Co determinowało to miejsce?
W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych stwierdzono, że złoża wody są tu na tyle dobre, to jest raz, a dwa, jest ich na tyle dużo, że powstająca stacja będzie zdolna wypełnić zapotrzebowanie w wodę mieszkańców.
No i jak wyglądała budowa tutaj? No właśnie, najpierw zaczęto kopać, tak? Bo w tej chwili w pobliskim lesie czy na terenie tej stacji te studnie cały czas są? Jak to wygląda?
Tak, najbliższa studnia jest jakieś, ja wiem, może 30 metrów od nas. No oczywiście nieczynna, zasypana, niemniej jednak jest to jedna z tych historycznych studni. Jak wyglądała budowa? No nie wyglądało to w ten sposób, że najpierw budujemy sobie stację, potem sieć wodociągową, potem kopiemy studnie, potem jeszcze wieża ciśnień, no nie. Wszystko działało równolegle. Dość powiedzieć, że budynki tutaj, te pierwsze budynki stacji wodociągowej, czyli budynek hali pomp, budynek studni zbiorczej i dom mieszkalny dyrektora, tak zwany pałacyk, zostały wybudowane gdzieś mniej więcej w około rok. Bo w marcu 1899 roku wbijane są tutaj przysłowiowe pierwsze szpadle, no a rok później, w marcu 1900 roku, uroczyste otwarcie, oddanie do użytku.
A te studnie to na jaką głębokość?
To też nie jest tak, że studnie są jakby jednej głębokości, tak? Mamy studnie od kilkudziesięciu metrów do kilkuset, 200-220.
Powoli powstaje, rozrasta się cały ten kompleks. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, bo trzeba było stąd zacząć doprowadzać do miasta.
Tak, no trzeba pamiętać o tym, że stacja wodociągowa nie mogła sobie sama funkcjonować, bo przecież nie taki był jej cel. Chodziło o dostarczanie wody. W związku z tym utworzono sieć wodociągową, której bardzo ważnym elementem była wieża ciśnień.
Tutaj w tej chwili stoimy przed repliką wieży ciśnień, a tak, oryginalną wieżę ciśnień można zwiedzać, odwiedzać na bydgoskim Szwederowie, ulica Filarecka 1.
Filarecka 1, park.
To także część Muzeum Wodociągów. Mhm. No właśnie, bo my jesteśmy jakby niżej, natomiast wieża ciśnień jest oddalna stąd o pewnie kilka kilometrów, mniej więcej...
Około 5-4.
Około 5-4 kilometrów. Jest na górnym tarasie. To tak. Miało znaczenie?
Kardynalne znaczenie, ponieważ woda, która była pobierana tutaj na Lesie Gdańskim, trafiała do zbiornika właśnie przy ulicy Filareckiej, no a stamtąd grawitacyjnie, z racji tego, że to było najbardziej efektywne rozwiązanie. Stamtąd trafia do sieci wodociągowej, do mieszkańców, do Śródmieścia, części Szwederowa.
W tej chwili pewnie mieszkańcy, no ci starsi pamiętają, współcześni może troszkę będą zaskoczeni, że tam, gdzie teraz jest sala ekspozycyjna w wieży ciśnień, tak, to był właśnie zbiornik. Tutaj my widzimy też gigantyczny zbiornik na wodę.
Potężny zbiornik z płyt stalowych nitowanych, 1260 metrów sześciennych, także potężna objętość. No, nie ukrywajmy, miał zapewnić wodę mieszkańcom i tych mieszkańców przecież trzech czy czterech nie było. Stąd też pewnie gabaryt wieży. Tak, dzisiaj w samym zbiorniku znajduje się galeria wieży ciśnień. Serdecznie zapraszamy, bo w piątek jest otwarcie nowej wystawy. Dzisiaj właśnie kolega pojechał ją organizować. Tak. Mhm.
Sama wieża ciśnień to także zabytek, przepiękna architektura.
Tak, wieża z racji tego, że jakby trochę jedna osoba nadzorowała pracę, bo trzeba pamiętać, że wieża ciśnień to też jest 1900 rok powstania. I to jest jeden z zabytków bydgoskiego inspektora budowlanego Karla Meyera. On sam usiadł do deski kreślarskiej, wyrysował bryłę wieży ciśnień. Troszeczkę inaczej było tutaj na lesie, bo prace projektowe zlecił berlińskiemu architektowi Francowi Marszalowi.
A jeśli chodzi o wieżę ciśnień, to w tej chwili nie lada gratką jest taras widokowy, tak? Można podziwiać panoramy Bydgoszczy.
Tak, można powiedzieć, że trochę wróciliśmy do tradycji, bo tuż po otwarciu wieży ciśnień ten taras był i ten taras funkcjonował. Mało tego, teren przed wieżą pierwotnie był też punktem widokowym z ławeczkami, stolikami. No jakoś tak się niestety złożyło, że w Polsce powojennej taras był nieczynny, Natomiast my do tej tradycji wróciliśmy. Rzeczywiście najwyższy punkt widokowy w mieście, oficjalny punkt widokowy w mieście. Przepiękna panorama, szczególnie dzisiaj, kiedy słońce świeci, nie ma chmur i co ważniejsze, nie ma mgły.
Zachęcamy do odwiedzenia. Wieża Ciśnień dostępna niemal codziennie dla zwiedzających. Jesteśmy, proszę Państwa, w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, na terenie ujęcia Wody Las Gdański. Przemierzamy ścieżkę dydaktyczną. Mówiliśmy o Rurmusie, byliśmy w dawnym kanale piętrowym, a teraz, co ciekawe, bo na terenie tego muzeum są eksponaty z całej Polski, prawda? To nie jest tak, tylko że skupiacie się tutaj na tym, co działo się w Bydgoszczy. Co przed nami? Bo to jest ciekawostka.
Przed nami kandelabr poznański, czyli hydrant, latarnia. No jakoś tak się złożyło, że włodarze miejscy, stwierdzając fakt występowania różnych elementów, które przeszkadzają nam podczas spacerowania chodnikami, doszli do wniosku, że byłoby dobrze, gdyby tego miejsca zajmowanego przez te różne wystające elementy było jak najmniej. W związku z tym padła decyzja o tym, żeby połączyć hydrant z latarnią gazową. Tu pan widzi doskonale. Jest
to jedno z nielicznych miast na świecie, a w Polsce jedyne. Tak. Poznań, gdzie stosowano takie kandelabry. Wygląda to przedziwnie. Na dole jest faktycznie hydrant.
Przyłącza sieci wodociągowej, kawałek wyżej, taka delikatna rurka. To jest rurka gazowa.
Tutaj jest ujście jakby hydrantu, tak? Na wysokości myślę, że ponad 2 metrów.
Znaczy, trzeba znaczyć jedną rzecz. Oryginalny hydrant.
A, tu się zaczyna, rozumiem. Czyli tu pokazują Państwo jeszcze to, co było w ziemi, bo
tak,
to było przyłącze,
do samego
przyłącza. Czyli ujście hydrantu na wysokości około metra, no i później latarnia. Tutaj są także zdjęcia, widać, no jest też pomnik Zygi Latarnika w Poznaniu, obraz z roku 2003. Można sobie wyobrazić, w jaki sposób latarnik tę latarnię zapalał. No, zawód wymarły. Z pewnością.
Tak, dokładnie.
Wróćmy do tego, co w Bydgoszczy. No właśnie, tutaj wykopano na początku ile studni?
Żeby nie skłamać.
Kilkanaście.
No, około kilku.
Aha, kilku. I to wystarczało?
Tak, na początku wystarczało. Później mamy lata 30., czyli pierwszą poważniejszą modernizację ujęcia. Wymieniane są silniki gazowane, silniki elektryczne. No niestety okazuje się, że hala pomp przestaje być wydajna. A w związku z czym pada decyzja o budowie tak zwanej nowej przepompowni, dzisiaj pompowni trzeciego stopnia, czyli tego budyneczku pośrodku, który za panem.
No i on już tak pięknie nie wygląda.
Tak, co ciekawe, różnica raptem kilkudziesięciu lat, tak 37 lat.
W architekturze przepaść.
Tak, dokładnie.
Tutaj przed nami kolejny eksponat. To jest ręczna pompa, tak?
Tak, ręczna pompa z Krasnego Stawu. Oryginalnie w Krasnym Stawie takie pompy były dwie w miejscu poboru wody. No i oryginalnie troszeczkę inaczej wyglądały, bo podobnie jak hydrant poznański, te pompy również miały latarnie gazowe. Czyli jakieś 3 metry w górę jeszcze.
Musimy słuchaczom troszeczkę opowiedzieć. Dwa wielkie koła chwytało się tutaj tak, o to wszystko, proszę Państwa. To też jest niesamowite, że tutaj w tym muzeum niemal wszystkiego można dotknąć, popróbować. Ja w tej chwili kręcę na... Zdarzało się, że pewnie dwie osoby musiały kręcić, tak? Jeśli...
No tak, jeżeli zdarzył się taki
pompuje.
Przypadek, że osoba, która pobierała wodę, miała jeszcze kompana do pomocy, to pełnia szczęścia.
I co ciekawe, w Krasnym Stawie jeszcze w latach 60. XX wieku używano takich pomp. Tutaj są zdjęcia z tego czasu, tak? Widać jak...
Tutaj są akurat tak. U góry zdjęcie z lat powojennych, natomiast na dole okres przedwojenny. Trzecie zdjęcie to najniżej, to jest pierwsza wojna światowa, gdzie jeszcze właśnie widać te latarnie gazowe. No jakoś tak się niestety złożyło, że na przełomie lat 20., lat 30. okazuje się, że pompa jest dosyć mocno zniszczona, bo jakimś cudem ginie latarnia gazowa, albo mieszkańcy stwierdzili, że nie muszą sobie oświetlać miejsca poboru wody, bo kto w nocy chodzi po wodę, albo ktoś po prostu ukradł. No to jest specjalnie została w takim stanie wyeksponowana, w jakim ją zastaliśmy, z bardzo ważnego powodu. Żeby pokazać, że nawet obiekty użyteczności publicznej, obiekty, które z samego założenia mają tylko i wyłącznie służyć ludziom, czasami potrafią być niszczone.
Ale także potrafią być dziełami sztuki, bo tutaj ta pompa jest zdobiona w różnych kolorach, jest zielona, są złote napisy, kran jest także pięknie zdobiony, no dzieło sztuki, architektury
tak, no to jest,
użytkowej.
to jest ta różnica między latami z początku XX wieku i wcześniej, na czasami obecnymi. Jakoś tak się składa, że obiekty, które mają trochę inne przeznaczenie niż zdobienie przestrzeni miejskiej, no nie mają nawet szans zdobić. Oczywiście, no, zdarza się tak, że jeżeli władze już ustawiają hydrant, jak na przykład w Szczecinku, to nawiązują do oryginalnych wzorów, które pierwotnie tam stały. Rzeczywiście to trzeba miastu oddać, że się całkiem mocno postarało. No jeżeli nie ma zdobić, no to przynajmniej, żeby nie szpeciło.
Tak troszkę wędrujemy przez lata. Wiek XX to rozwój sieci wodociągowej w Bydgoszczy, ale były takie lata, szczególnie w latach 50., kiedy był deficyt wody, prawda? W jaki sposób sobie radzono?
Tak, Bydgoszcz powojenna musi się mierzyć z problemem dokładnie tym samym, co kilkadziesiąt lat wcześniej. Okazuje się, że ujęcie przestaje być wydajne. Okazuje się, że miasto rozwija się o wiele szybciej i o wiele bardziej niż przewidywano. W związku z tym konieczna jest budowa stacji wodociągowej numer 4 na Czyszkówku, drugiego ujęcia wody dla miasta. No i jakoś tak się składa, że dzisiaj Las Gdański, pomimo tego, że no budynki efektowne, pierwsze ujęcie podaje około 30% wody do miasta, a 70% mamy z ujęcia na Czyszkówku.
Tutaj ścieżka dydaktyczna i kolejny eksponat to jest zdrój?
Poidło dla zwierząt.
Poidło dla zwierząt.
Z Koziego Rynku, okolice śląskiej granicznej. Mniej więcej w tym miejscu teraz powstało zamknięte osiedle.
To było tak, że zwierzęta tam wskakiwały, bo tutaj jest zdjęcie, to troszeczkę inaczej.
Tak, no to jest zdjęcie, które prezentuje nam stan, w jakim zastaliśmy poidło. Poidło dla zwierząt, nazwa umowna, bo tak naprawdę przy tym urządzeniu nikt nie siedział i nie pilnował, żeby tylko konik czy kózka mogła się napić.
Tutaj na zdjęciu widzimy psa, tak? To jest tak, no, prawdziwy pies.
Prawdziwy pies, który wskoczył na potrzeby zdjęcia za pozorem.
Wskoczył na górę i to było tak, że woda tutaj leciała cały czas? Czy należało odkręcić?
Należało odkręcić, to jest raz. Dwa, trzeba zaznaczyć, że to jest już urządzenie, które było podłączone do sieci wodociągowej. W przeciwieństwie do pomp ręcznych, które miały własne odwierty, no tutaj to urządzonko poidło dla zwierząt trochę działało na zasadzie hydrantu.
I tutaj zajrzymy, proszę Państwa, na ścieżce dydaktycznej w taki bardzo ciekawy zakątek. Wychodzimy z... Jest właśnie hala dawnych pomp, no i nagle królestwo hydrantów. Ile tutaj jest hydrantów, proszę powiedzieć?
Na chwilę obecną, razem z tymi, które niedawno pozyskaliśmy, będzie koło setki.
I to są, rozumiem, hydranty z całego świata, czy tylko z Polski?
Z całej Polski będzie bezpieczniejsza nazwa, bo rzeczywiście zdarza się tak, że można by było powiedzieć, że z całego świata nie, ale raczej z przeważającej części Europy, bo nawet Bydgoszcz, która już Polska Bydgoszcz, która zamawiała elementy sieci wodociągowej, no to zamawiała w takich fabrykach jak na przykład fabryka w Mannheim.
I widać dbałość o szczegóły. Te hydranty także są małymi arcydziełami. Który jest taki najbardziej spektakularny?
Najbardziej spektakularny? W mojej ocenie hydrant z Olecka.
Podejdziemy. Aha, tutaj. Taki malutki po prostu.
Taki malutki, drobny.
Niepozorny, ale pięknie zdobiony. Czerwony, tak?
Tak. Kolor oryginalny. No jakoś tak się staramy, żeby hydranty, które do nas przychodzą, miały odtworzoną oryginalną kolorystykę. Czasami jest to trudne, bo wiadomo, niektóre wodociągi nie za bardzo dbają o zachowanie tej samej kolorystyki, więc czasami zdarza się, że hydranty mają naprawdę przedziwne kolory, kiedy do nas trafiają, a czasami no niestety są w takim stanie, że nadają się tylko do czyszczenia.
To jest tak, że macie plan, żeby stworzyć największą kolekcję hydrantów na świecie? Czy może już jest to największa kolekcja?
No, takiego osądu nie jestem w stanie wydać. Powiem szczerze, że jedna z większych. Natomiast jeżeli chodzi o pokrywy włazów kanalizacyjnych, jestem w stanie zaryzykować, że jest to największa kolekcja w Polsce.
I jednym z najważniejszych elementów, to zostawiliśmy sobie na koniec, taka wisienka na torcie tego muzeum, no to jest właśnie dawna hala pomp. Za chwilę do niej wejdziemy. Ogromny budynek, tak? To jest ta hala.
Tak, dokładnie.
Architektonicznie przepiękna. To jest koniec wieku XIX?
Tak, koniec wieku XIX, dokładnie 1899 rok. Lekko neogotycyzujące formy. Zresztą, jeżeli chcielibyśmy się przespacerować po Bydgoszczy, to budynków zbliżonych wyglądem będzie całkiem dużo.
Tutaj w tej chwili trwa już spotkanie z młodzieżą, tak? Może staniemy sobie troszeczkę z boku, poprzeszkadzamy. Bardzo często młodzież was odwiedza.
Tak, średnio kilka razy w tygodniu. Muzeum jest czynne od poniedziałku do czwartku. Troszkę inaczej, troszkę wyłamujemy się z tej tradycji muzealniczej, gdzie poniedziałki są dniem administracyjnym, u nas jest to piątek.
Gdzie w tej chwili jesteśmy? To była główna hala, tak?
Tak, jesteśmy teraz we wnętrzu dawnej hali pomp. Samo wnętrze troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ w tym miejscu, gdzie my teraz się znajdujemy, oryginalnie nie było podłogi. Była taka nisza 4,5-5 metrów w dół. Właśnie w tej niszy znajdowały się pompy. Później po modernizacji były też zbiorniki odżelaziaczy. Natomiast po drugiej stronie hali znajdowały się na początku silniki gazowe, zasilane z budynku gazogeneratorów. Ten budyneczek dzisiaj został przystosowany na cele muzealne i jest szatnią. Natomiast tam, gdzie przed chwilą byliśmy, czyli w Parku Hydrantów i Zdrojów Ulicznych, tam pierwotnie znajdował się zbiornik na Holzgas. Gaz drzewny.
A tutaj jeszcze pozostałości jakiejś dawnej konstrukcji, do czego to służyło?
Bo to jakieś urządzonko, to urządzonko, które jest nad nami, to jest jeden z ważniejszych świadków tego, że jednak jesteśmy w obiekcie postprzemysłowym. Jest to suwnica wykonana w Mannheim z 1934 roku. No, służyła do przenoszenia konserwacji elementów sieci.
Tutaj stare zdjęcie i dowód na to, jak wyglądała ta przestrzeń oryginalnie, tak?
Tak, co akurat na zdjęciu widzimy trzy filtry, trzy zbiorniki odżelaziaczy. Nawet jest jeszcze pracownik. No niestety pod koniec lat 80., na początku lat 90. hala przeszła dość drastyczną modernizację, przystosowana na cele z jednej strony dydaktyczne, z drugiej strony wystawienniczo-konferencyjne. Muzeum Wodociągów właśnie też pełni taką funkcję troszeczkę w związku z miejskimi, a nawet bardzo w związku z miejskimi wodociągami. Przecież muzeum jest częścią miejskich wodociągów i kanalizacji. Nie pełni samej funkcji dydaktycznej, czyli tego, co teraz się dzieje, gdzie tutaj klasa podstawowa ma lekcję muzealną, a muzeum pełni też funkcję wystawienniczo-konferencyjną, stąd ilość krzeseł multimedia. Stąd też fortepian, który nam się ostał po festiwalu
tutaj,
muzyki kameralnej.
Dokładnie, bo były także koncerty organizowane. Sporo mówiliśmy, bo już powoli kończy nam się czas, sporo mówiliśmy o sieci wodociągowej. Co z kanalizacją na przestrzeni wieków? Jak to wyglądało? Jak radzono sobie na przykład w średniowieczu? Bo rozumiem, że z czasem także ta sieć kanalizacyjna się zaczęła pojawiać.
Najlepiej to będzie opisywać pewne zjawisko, które w średniowieczu, pewna moda, która w średniowieczu zapanowała na taką część garderoby, która nazywała się patynki. Patynki to były drewniane albo skórzane nakładki na buty, takie dodatkowe podeszwy, które zapewniały pewien dystans od błota, które gdzieś tam znajdowało się na ulicy. Pierwsza kanalizacja, no najlepszą kanalizacją były ulice. Nie bez przyczyny funkcjonował zawód krzykacza, który uprzedzał mieszkańców z okolicznych kamienic, że jaśni państwo sobie spacerują. Dzisiaj, a już na szczęście tego nie ma, ścieki są odprowadzane do oczyszczalni, także to jest...
Ale ta sieć kanalizacyjna już w czasach chociażby Walentyna Zbochni się pojawiała sukcesywnie, czy to jest dopiero późniejszy czas?
Tak, my mamy w swoich zbiorach fragment sieci kanalizacyjnej, rur korytowych. Trzeba też pamiętać, że o ile rury wodociągowe były drewniane i były wiercone, o tyle już kanalizacja, czy no, pierwsze próby skanalizowania miasta odbywały się za pomocą tak zwanych rur korytowych, czyli tak naprawdę drewnianych korytek, na których górze umieszczona była deszczówka, kawałek deseczki, i to służyło jako kanał odpływowy do ścieków.
Już powoli kończymy nasze spotkanie w Muzeum Wodociągów. Co może nas tutaj jeszcze zobaczyć, o czym nie mówiliśmy, z czego jesteście szczególnie dumni na ścieżce dydaktycznej w tych budynkach?
Zarówno hala pomp, jak i wieża ciśnień są muzeami obiektów. Tak, bo pewnie zwrócił uwagę, że ekspozycja stała jest na zewnątrz. Natomiast co w środku? Po pierwsze niesamowitą stolarkę. To nie jest też tak, że nam się nudziło i sfinansowaliśmy podczas tworzenia muzeum nową stolarkę wewnątrz. To jest raz, dwa. Relikty sieci wodociągowej, eksponaty archeologiczne, świadczące jednak mimo wszystko o tym, że Bydgoszcz nie była małą wioską przy rzece, tylko całkiem dobrze rozwijającym się ośrodkiem. Na wieży ciśnień, jednak mimo wszystko taras widokowy, to zapraszam serdecznie Państwa, a już z części takiej muzealnej, z eksponatów, to polecam chociażby żeliwną wannę pałacową, wykładaną kafelkami.
Można zażyć kąpieli.
Można spróbować.
Bardzo Państwu dziękujemy. Regionalny punkt widzenia dziś na żywo z Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. Adres Las Gdański 242, a także Wieża Ciśnień, to bydgoskie Szwedorowo 2. Znakomity obiekt. Naprawdę nie można się tutaj nudzić. Wielu eksponatów można dotknąć, sprawdzić, jak działa muzeum otwarte. Działa już ponad 2 lata i co ważne, przypomnijmy, było to pierwsze tego typu muzeum w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję. Po muzeum oprowadzał nas Bartłomiej Bromberek.
Dziękuję
panu, bardzo.
Dziękuję Państwu.
Sławomir Nowak, Michał Słowodzian. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.